wzejdzie słońce. Rozważania na Wielki Tydzień. Przedstawia ksiądz profesor Wincenty Myszor.
Część trzecia. Pojednanie pokutujących. W okresie Wielkiego Postu i w czasie wielkanocnym zachęca nas Kościół do nawrócenia, a ci, którzy pamiętają jeszcze naukę katechizmową, zapewne o obowiązku spowiedzi komunii wielkanocnej. Ten nakaz wprawdzie datuje się z okresu wczesnego średniowiecza, ale nawiązuje także do starożytnego zwyczaju przywracania do jedności z Kościołem pokutujących grzeszników właśnie w okresie Wielkiego Tygodnia. W Kościele Rzymskim, czyli zachodnim, odbywało się to dokładnie w dniu Wielkiego Czwartku. Jeśli przypatrzymy się dokładnie praktyce wczesnochrześcijańskiej pokuty i pojednania, na przykład w wieku III, to z łatwością możemy zauważyć wiele interesujących różnic. Przede wszystkim pokuta i pojednanie pokutujących grzeszników były czynnościami publicznymi. Prywatnie przeprowadzano ją tylko wobec chorych. Grzesznik, w znaczeniu grzesznik publiczny, który popełnił grzech ciężki, podpadający pod rygory pokuty publicznej, został wykluczony ze wspólnoty kościelnej, czyli ekskomunikowany. Nie mógł uczestniczyć w Eucharystii, w komunii. Dlaczego fakt ten był tak dojmujący i uciążliwy dla wielu chrześcijan, którzy mimo surowości postępowania pojednania z Kościołem jednak wracali, jest dla nas prawie niezrozumiały. Jednak wracali i wyznawali już prywatnie przed biskupem swoją winę i prosili pojednania. Biskup włączał ich do społeczności kościelnej jako osobną grupę ludzi pokutujących. Stan taki mógł trwać latami. W zależności od pokuty wyznaczonej przez Kościół, postawy pokutującego grzesznika, wstawiennictwa innych wiernych. Owi pokutnicy mogli starać się o odpuszczenie, o odpusty. Często w czasie prześladowań korzystali ze wstawiennictwa męczenników. Męczennicy ofiarowali za nich swoje cierpienia, męczeńską śmierć. Co więcej, w czasie prześladowania pokutujący grzesznik otrzymywał natychmiast całkowite uwolnienie od winy i pojednanie z Kościołem, powiedzielibyśmy dzisiaj odpust zupełny na poczet męczeńskiej śmierci przez bohaterskie wyznanie wiary. Na co dzień jednak w zwykłym życiu Kościoła zyskiwali odpusty przez posty, modlitwę, uczynki miłosierdzia. Stan pokutników wyróżniał się także zewnętrznie. Nosili odpowiednie skromne szaty. Kobiety nie używały biżuterii. Pokutnicy nie mogli podejmować niektórych funkcji publicznych, wstępować do wojska, przyjmować urzędów duchownych. Powinni żyć w celibacie. W czasie nabożeństw prosili o modlitwę innych wiernych. Biskup po tego rodzaju modlitwie wkładał na nich ręce na znak błagania o miłosierdzie Boże. Pokuta odbywała się publicznie, zachęcała do pokuty wszystkich wiernych. Cały Kościół włączał się do wysiłku pokutnego, co w szczególny sposób było widoczne w dniach tuż przed Wielkanocą. Pokutnicy tworzyli niemal drugą grupę nowicjatu przed ponownym przyjęciem do Kościoła obok katechumenów przygotowujących się do pierwszego wejścia w życie Kościoła. Przygotowanie pokutne nazywano zresztą chrztem, albo przez analogię do pierwszej pokuty w czasie katechumenatu drugą pokutą. Rzecz oczywista, tego rodzaju pokuta mogła się odbywać tylko raz w życiu. Już choćby wieloletnia pokuta, często do końca życia, pojednanie z Kościołem dokonywało się niemal na łożu śmierci. Wskazywała, że mogła się to odbyć tylko raz w życiu. Jednorazowa pokuta jeszcze bardziej upodniła nią do udzielania jeden raz chrztu. Aby wykluczyć możliwość nadużyć w tym zakresie, czasem Kościół sam odkładał ostateczne pojednanie. Na przykład w późniejszym okresie, w VI wieku, zakazywał rozszerzenia pokuty na ludzi młodych. Po prostu pojawiło się ryzyko, że po pojednaniu z Kościołem jeszcze raz wpadną w stan grzechu ciężkiego i trzeba będzie problem ich pojednania jeszcze raz rozpatrywać. Bywało także inaczej. Sami wierni pokutnicy odkładali czas pojednania z Kościołem, wiedząc, że musi być ono ostateczne. O tego rodzaju praktyce wiemy jednak w odniesieniu do wieków nieco późniejszych, V i VI. Jak to było w wieku III, a więc w okresie stawania chrześcijanom większych wymagań, a przede wszystkim większej selekcji, tego nie wiemy. Prawdopodobnie tak jak wielu katechumenom odmawiano chrztu, gdyż nie odpowiadali wymaganiu, tak i grzesznicy odpadali całkowicie od Kościoła, albo ich ostateczne pojednanie pozostawiano Bogu. W niektórych rygorystycznie nastawionych kościołach, na przykład w schizmatyckim kościele nowacjan, w ogóle nie udzielano pojednania grzesznikom. Tylko Bóg bezpośrednio mógł odpuścić grzechy, czyli bez pośrednictwa Kościoła. Takie poglądy podzielał pod koniec swego życia najbardziej bezkompromisowy i rygorystycznie nastawiony pisarz zachodniego kościoła Tertulian. Jednak dla wielu pokutników nadchodził wreszcie dzień pojednania, czyli odwołania, wykluczenia ze społeczności komunii, czyli ekskomuniki. Mogli przyjąć pojednanie i przystąpić do Eucharystii. Po długim przygotowaniu, którego najważniejsza faza przypadała prawdopodobnie na okres intensywnego przygotowania katechumenów do chrztu, czyli na okres bezpośrednio poprzedzający Wielkanoc, nadchodził dzień pojednania i pełnego włączenia pokutników do kościoła. Jak już wspomniałem, dokonywało się to, przynajmniej w kościele rzymskim, na początku V wieku, w dzień Wielkiego Czwartku. Obrzęd pojednania był podobny do modlitw nad pokutnikami, odmawianych w czasie nabożeństw zwykłych w ciągu roku. Biskup po modlitwie nad pokutnikami nakładał na ich głowy ręce, prosząc im miłosierdzie Boga i w ten sposób dopuszczał ich do społeczności eucharystycznej. Uroczystości nocy paschalnej brali już pełnoprawny udział w Eucharystii. Co pozostało jednak z tej wczesnochrześcijańskiej praktyki pokutnej? Pod koniec starożytności chrześcijańskiej we wspólnotach monastycznych pojawia się praktyka pokuty prywatnej. Było to najpierw wyznawanie grzechów przed przełożonym klasztoru, najczęściej z wykroczeń przeciw regule. Była to jednak pokuta ponawiana. Formy pokuty publicznej z całą swą surowością, jednorazowa w ciągu życia, idzie w zapomnienie. Wprawdzie na Zachodzie wymagana jest publiczna pokuta za publiczne grzechy ciężkie jeszcze w XIV wieku, ale pojawia się coraz częściej pokuta sprawowana prywatnie, czyli wyznawanie grzechów przed kapłanem upoważnionym przez Kościół, pojednanie przed wypełnieniem praktyk pokutnych, czyli przed pokutą. W okresie Wielkiego Postu, a zwłaszcza Wielkiego Tygodnia, Kościół nadal przypomina o możliwości pojednania, udziela szczególnych łask jako znaków miłosierdzia Bożego i zachęca do przyjęcia ściślejszej jedności w komunii eucharystycznej.
Nim wzejdzie słońce, rozważania na Wielki Tydzień przedstawia ksiądz profesor Wincenty Myszor.